Słuchasz polskiego programu SBS.
Moimi gośćmi w studio są dzisiaj panowie Michał Brandt, doradca finansowy, a także pan Rafał Rogusz, prawnik. Witam panów serdecznie.
Witam panie Doroto, witamy słuchaczy.
Witam serdecznie.
Dzisiejszy temat to superannuation i beneficjenci. Temat dosyć skomplikowany, dlatego spotykamy się dzisiaj w trójkę. Co się dzieje w przypadkach ubezpieczenia od życia lub ubezpieczenia od zdrowia, kiedy klient traci zdolność zarządzania swoimi sprawami majątkowymi, sprawami emerytalnymi i trafia na przykład do domu opieki?
Są takie sytuacje, gdzie załóżmy klient, który no w tym wypadku mówimy o osobie samotnej, którego zdrowie właśnie zmusza, aby się przeniósł do tak zwanej aged care, dlatego że stracił czy straciła zdolność podejmowania własnych decyzji lub po prostu fizycznie jest niezdolny do mieszkania samemu. W tym momencie bardzo ważna jest funkcja power of attorney. O tym pan Rafał Rogusz opowie troszeczkę więcej za chwilę, ale power of attorney to jest osoba, która może nam pomóc w tym aspekcie, bo może za nas załatwić takie proste rzeczy jak pomóc sprzedać dom czy zlikwidować inwestycje po to, aby opłacić bond do aged care. Może także kontynuować prowadzenie naszych inwestycji, jeżeli były to spore sumy, nawet po odejściu do aged care, po to, aby ciągle zapewniać nam jakiś dochód z tych inwestycji.
I mówimy o wszystkich inwestycjach. Inwestycjach poza superannuation i inwestycjach, które są zawarte w portfolio superannuation.
Jak najbardziej. Power of attorney dotyczy wszystkich inwestycji, jakie mamy.
Power of attorney, pełna nazwa, to jest enduring power of attorney. Mhm. Tylko enduring power of attorney będzie ważne po momencie, kiedy stracimy zdolność do podejmowania decyzji finansowych. Enduring power of attorney odnosi się do tego, że my jako mocodawcy wyznaczamy pełnomocnika, który będzie mógł podejmować decyzje finansowe odnośnie naszego majątku, również wtedy, kiedy my z jakiegokolwiek powodu stracimy zdolność do podejmowania decyzji. Taki dokument jest przygotowany świadomie przez państwa, teraz kiedy państwo mogą taką decyzję podjąć, z myślą o tym, żeby zabezpieczyć się na najgorszy wypadek, gdyby coś było potrzebne, by ktoś inny podjął za nas decyzje, które są w naszym najlepszym interesie, a my sami nie możemy ich podjąć w danym momencie. Dokument musi być podpisany przez państwa w obecności prawnika i musi osoba, którą wyznaczamy, pełnomocnik, musi ją zaakceptować. Ta osoba musi być świadoma swoich praw i obowiązków, łącznie z prostą rachunkowością do tego, żeby pełnić tą funkcję.
Pan wspomniał o tym, że zarządca różni się od power of attorney.
Jeżeli mówimy o zarządcy jako wykonawcy testamentu, to jest osoba, która pełni funkcję przedstawicielem naszego majątku po naszej śmierci. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o enduring power of attorney, to osoba wyznaczona przez nas jako pełnomocnik pełni tą funkcję do czasu, dopóki żyjemy.
Czyli tutaj w tym przypadku tego ubezpieczenia, które moglibyśmy uzyskać od superannuation, to są dwa przypadki. Jedno ubezpieczenie to jest to na życie lub też na śmierć, a drugie ubezpieczenie to jest od permanent disability. Czyli tutaj są dwa przypadki, dwa oddzielne ubezpieczenia i dwie osoby, które nam zarządzają, pomagają w tych dwóch różnych sytuacjach.
Tak, dokładnie. Pełnomocnik może pełnić tą funkcję w stosunku do naszych uprawnień superannuation, do wypłaty odszkodowania, a także do każdych innych spraw finansowych. Enduring power of attorney. Proszę pamiętać, że jeszcze jest funkcja guardianship, czy guardian, enduring guardianship. To w zależności od tego, w jakiej formie jest ta osoba wyznaczona. Enduring guardianship, znowu państwo podejmują decyzję świadomie, często po konsultacji z taką osobą, wyznaczając osobę jako opiekuna prawnego, który będzie miał możliwość podejmowania za państwa decyzji odnośnie na przykład leczenia, które państwo potrzebują, jakiego szpitala, w jakim szpitalu państwo uzyskują leczenie, gdzie państwo będą mieszkali. W momencie, kiedy państwo nie mogą podjąć tych decyzji, to jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli w rodzinie jest konflikt, to wtedy różne osoby mają różne pomysły, to co ma się z państwem wydarzyć i wtedy państwo już nie mają kontroli nad tym, co się wydarzy. Teraz, kiedy państwo mają możliwość wyznaczenia takiej osoby, mogą państwo dyskutować o tym i podjąć pewne plany z tą osobą na wypadek, gdyby państwo stracili zdolność podejmowania tych decyzji, gdzie państwo będą mieszkali, jakie leczenie będą państwo otrzymywać, to wtedy ta osoba, którą państwo teraz wyznaczą, będzie miała moc prawną, żeby podejmować za państwa te decyzje. Bez konieczności pójścia do trybunału, który będzie wyznaczał kogoś, kogo państwo na przykład nie chcą, żeby podejmował takie decyzje.
Czyli ile rodzajów takich pełnomocników pełnomocników jest w kontekście prawnym. Czyli już powiedzieliśmy o tym legal guardian, powiedzieliśmy o power of attorney. Czy jest jeszcze jakiś inny rodzaj pełnomocnika?
To są dwa główne, które ja się spotykam w mojej praktyce. Czyli power of attorney to jest to osoba, pełnomocnik, który podejmuje decyzje finansowe, majątkowe. Entering guardianship, czyli guardian, podejmuje decyzje odnośnie lifestyle, czyli tego, gdzie państwo mieszkają.
Czyli to jest główna różnica, podstawowa różnica między tymi dwoma.
Tak, dokładnie.
Pełnomocnikami.
To są dwa różne dokumenty, które się podpisuje.
Bardzo istotne, żeby takie dokumenty podpisać, zanim stracimy świadomość ich podpisywania. Podam na prosty przykład też. Miałem ostatnio do czynienia z klientem, która miała wylew i straciła zdolność do podpisywania dokumentów. To już samo sobie spowodowało pewne komplikacje, bo nawet nie może zmienić adresu we własnym superannuation funduszy, bo nie może podpisać dokumentu, aby to zrobić. Może to oczywiście obejść, ale jest to skomplikowana sytuacja, zupełnie niepotrzebnie skomplikowana. Wystarczy sporządzić raz taki dokument Enduring Power of Attorney i rozwiązuje to wszelką gamę problemów, jakie się mogą pojawić. Od prostych rzeczy, jak zmienianie adresu, aż po skomplikowane, jak sprzedaż inwestycji itd.
Zaznaczę też ważną informację, według mnie, że podpisanie takiego dokumentu nie znaczy, że my tracimy moc podejmowania decyzji. Są różne opcje, jak można ten dokument sformułować. Po konsultacji z prawnikiem mogą państwo sami podjąć decyzję, czy państwo ufają tej osobie, że już od teraz ta osoba może łącznie z państwem podejmować tę decyzję, czy też na przykład, co ja często sugeruję, że potrzebne jest zaświadczenie medyczne od lekarza potwierdzające, że państwo stracili możliwość podejmowania decyzji i dopiero wtedy taki dokument jest niejako nabiera mocy prawnej.
Można by to określić w takim szerokim pojęciu pełnomocnictwa. I takie pełnomocnictwa są różne i te osoby, które są naszymi pełnomocnikami, są również różne.
Tak, mają różne funkcje. Są dwa główne rodzaje pełnomocnictw. Ja też zaznaczę, że wyznaczenie takiej osoby jest, oprócz tego, że trzeba z nią to skonsultować, jest to stosunkowo niedrogie. Kosztuje to sporządzenie tych dwóch dokumentów przy jednym spotkaniu z prawnikiem, to kosztuje $200 za jeden z dokumentów, razy dwa to jest $400. A może to państwu pomóc uniknięcia bardzo kosztownych konfliktów w trybunale lub konieczności, że funkcję tą przejmie New South Wales Public Trustee, a nie jest, według mnie, w wielu przypadkach nie jest to dla państwa najlepsza opcja, bo New South Wales Public Trustee nie jest bezpłatny. Oni pobierają, według mnie, wysokie, czy dość wysokie opłaty za swoje usługi i nie jest to efektywne, ponieważ za każdym razem, kiedy ktoś musi podjąć decyzję, to nie jest takie coś, że urzędnik jest zawsze ten sam, tylko właśnie, za każdym razem ktoś inny podejmuje decyzję.
Czyli Public Trustee to jest osoba z ramienia jakiegoś urzędu.
Tak, to jest jednostka przyłączona do New South Wales, czyli do rządu stanowego.
Tylko, tak podobnie jest w innych stanach Australii również?
Tak, podobne instytucje istnieją w innych stanach i terytoriów. Tylko zaznaczam, to nie jest bezpłatne. I po drugie, z moich dyskusji z New South Wales Public Trustee, z mojego doświadczenia, a także z doświadczeń innych profesjonalistów, nawet opiekunów prawnych, czy dyrektorów ośrodków szpitali, nursing home i retirement village, jest to nieefektywne załatwienie swoich spraw, ponieważ za każdym razem, kiedy ktoś potrzebuje wypłacić, nie wiem, nowe świadczenia typu, nie wiem, ubrania, czy nową decyzję należy podjąć, to inna osoba z tego urzędu podejmuje tą decyzję. Od nowa trzeba wszystko tłumaczyć, jakie jest tło całej naszej historii.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.